Słowo Boże jest zapisane w Księdze Ewangelii Marka, 16 rozdział. I chcielibyśmy przeczytać od 9 wersetu. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się innej postaci, dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiara i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Moi kochani, za każdym razem, kiedy my przeżywamy jakiekolwiek święta, zwłaszcza te wielkie święta, więc święta Bożego Narodzenia, czy święta wielkanocne, tak jak w tej chwili, to ja mam wrażenie i obawiam się, że nie mylę się, że my często podchodzimy do tych świąt w takiej formie typowo ludzkiej, a więc cieszymy się z ilości wolnych dni, cieszymy się z tego powodu, że będziemy mogli odpocząć, cieszymy się tym, że być może dostaniemy coś, być może odwiedzimy kogoś, cieszymy się tym, że zjemy mnóstwo wspaniałych potraw, takich, których normalnie nie jemy na co dzień, ale mało dostrzegamy tego, co te święta przypominają nam, o czym mówią nam i w jaki sposób my możemy przeżywać to i czerpać z tych świąt, w których się znajdujemy. I chciałbym dzisiaj, moi kochani, abyśmy zdali sobie sprawę też z tego, co wydarzyło się na Golgocie i z tego, co wydarzyło się 3 dni później przede wszystkim, a więc to, co dzisiaj świętujemy, to, co dzisiaj cały Kościół świętuje, a więc co my dzisiaj możemy zyskać, co my dzisiaj możemy wziąć, czego my dzisiaj możemy się nauczyć z racji tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I chciałbym na samym początku przede wszystkim skierować słowa do tych wszystkich, którzy mają troski, którzy mają problemy, którzy mają kłopoty, którzy borykają się z różnymi sytuacjami. Ilu nas dzisiaj jest na tej sali, którzy możemy podnieść swoje ręce i powiedzieć, tak, ja mam problem, ja mam kłopot, ja mam troskę. Wydaje mi się, że pewne rzeczy w moim życiu są już zamknięte. Wydaje mi się, że pewne rzeczy w moim życiu się już skończyły i właściwie to już jest koniec. Ilu dzisiaj jest na tej sali takich osób? Jest. 4, 5, może 6, może 7, może 8, a więc to dobrze. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, powiedzieć nam, że Jezus Chrystus złamał pewną regułę, ponieważ regułą było to, że kiedy następowała śmierć, to właściwie był koniec. Ale Jezus Chrystus zmarł i Boże Słowo mówi, że po 3 dniach zmartwychwstał. A więc pokonał to coś, co nazywamy śmiercią. Pokonał coś, co do tej pory było nie do pokonania. Zrobił coś, czego żaden człowiek nie jest w stanie ani wtedy, ani dzisiaj, ani jutro nie będzie w stanie zrobić. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w sytuacjach takich, że w swoim życiu możemy o niektórych rzeczach powiedzieć, że to już jest koniec. Nieraz przychodzą do mnie ludzie, rozmawiają ze mną i mówią, pastorze, Ten etap życia już jest zamknięty, to już jest koniec, ja już nic tam nie mogę zrobić. Przychodzą ludzie do mnie i mówią: pastorze, ja mam takie problemy, ja mam takie troski, ja choruję na takie choroby, że właściwie mój koniec już jest przewidziany. Ja chcę nam powiedzieć, że jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to, co nazywasz końcem, bardzo często może być czymś nowym. Może być czymś innym. Lubię historię i o niej mówiłem niedawno, o przyjacielu Jezusa Chrystusa, o Łazarzu. Kiedy Łazarz zmarł, kiedy jego siostry miały pretensje do Jezusa Chrystusa, nie wiem, czy pamiętacie, ale przypomnę to, co powiedział Jezus Chrystus, spotykając jedną z nich. I powiedział tak: zaprawdę powiadam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Drodzy bracia, drogie siostry, na ile wierzymy w Jezusa Chrystusa? Na ile wierzy współczesny świat chrześcijański w Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus cieszy się z tego tytułu, że dzisiaj ludzie idą do kościoła, że spełniają pewne religijne tradycje, realizują? Ja chcę nam powiedzieć, że Jezus Chrystus raduje się wtedy, kiedy ty i ja wierzysz w Jego moc i chcesz wziąć tą moc i chcesz skorzystać z tej mocy. Chcę mocno dzisiaj to zaznaczyć, że jeżeli wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że warto jest uwierzyć w rozwiązanie swoich problemów i swoich trosk, w uzdrowienie swoich chorób i w uwolnienie swoich nałogów. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus pokonał to. Skoro Jezus Chrystus pokonał śmierć, jest w stanie pokonać twoje i moje problemy. Jest w stanie przyjść ze swoim pokojem, ze swoją radością, ze swoim uwolnieniem i swoim uzdrowieniem do twojej i mojej duszy, do twojego i mojego ciała. Ale drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym też, abyśmy mieli świadomość, że często my przyjmujemy złą postawę. To, co przeczytałem w Bożym fragmencie, na samym początku czytamy, że w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie i ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Wydawałoby się, że ludzie, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem, wydawałoby się, że chrześcijanie, którzy tak wiele wzięli od Boga, tak bardzo wierzą w tego Boga, smucą się, troszczą się, płaczą, ale w pewnym momencie przychodzi ktoś i oznajmia im, że Jezus Chrystus żyje. Wydawałoby się, że w tym momencie oni powinni powiedzieć: Alleluja, Jezus żyje. Ale Boże Słowo mówi całkiem coś innego. Boże Słowo mówi, że oni nie uwierzyli tej wieści i woleli dalej płakać i dalej się użalać. Kiedy patrzę na tą historię, często widzę siebie, często widzę swoje życie. Z jednej strony poznałem Boga, uwierzyłem w Niego, tak wiele doświadczyłem, tak wiele wziąłem. A nieraz, kiedy jestem w sytuacjach podbramkowych, zapominam o tym. I mimo tego, że słyszę w kościele, mimo tego, że czytam Boże Słowo, mimo tego, że ktoś przychodzi i mi mówi: Jezus może rozwiązać twoje problemy i troski. Ja nie wierzę temu, albo mówię, że wierzę, ale tak prawdę mówiąc w głębi serca nie wierzę. Wolę dalej użalać się nad sobą. Wolę dalej rozpaczać nad swoim życiem. Wolę dalej czynić siebie takiego męczennika. Moi kochani, przestrzegam nas dzisiaj przed tym. Uważajmy, abyśmy sami nie odrzucali Bożej miłości. Abyśmy sami nie odrzucali Bożej mocy, Bożego uwolnienia i Bożego uzdrowienia. Bo kiedy patrzę na Kościół, kiedy patrzę na swoje życie, to chcę nam powiedzieć, że bardzo często sami odrzucamy to. A później przychodzimy i mówimy: właściwie gdzie jest Bóg? Czy rzeczywiście On zmartwychwstał? Ale drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus zmartwychwstał.
I kiedy powstał z martwych, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami, to też przekazał im, jak ty, jak ja, jak ludzie wierzący, jak ludzie chrześcijanie powinni dzisiaj wyglądać i czym się charakteryzować. Dzisiaj wielu ludziom się wydaje, że poprzez swoją przynależność do tego kościoła, czy do tamtego, czy poprzez pewne elementy, które w swoim życiu próbują realizować, więc nie wiem, jedni myślą, że ze względu na to, że im częściej będą chodzić do kościoła, inni, że im więcej na tacę dadzą, jeszcze inni, nie wiem, mógłbym jeszcze parę rzeczy tu wymienić, że z tego tytułu będą w niebie. Że z tego tytułu Bóg przyjdzie i się ich dotknie. Ja chcę nam powiedzieć w bardzo wyraźny sposób. Zbawiony będziesz ty, zbawiony będę ja. Wiesz kiedy? Wtedy, kiedy uwierzysz. Boże Słowo mówi, że zbawienie jest z łaski, jest darmo. A więc dla każdego jest. Nie możesz sobie zasłużyć tym, co robisz. Nie możesz zasłużyć sobie na zbawienie chodzeniem do kościoła. Nie możesz zasłużyć sobie na zbawienie tym, że dużo na tacę dasz. Nie możesz zasłużyć sobie tym, że, nie wiem, będziesz robić coś, co inni nie robią. Nie możesz zasłużyć sobie na zbawienie tym, że jesteś zapisany w księdze kościoła, nie wiem, gdzie on świątkowego, takiego czy jeszcze innego. Bóg umarł za ciebie. Z martwych powstał. I drogi bracie, droga siostra, drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że z łaski jest twoje i moje zbawienie. Ja powiem, że ja Bogu za to bardzo dziękuję. Tak to jest prawdą, że nieraz w ogóle nie umiem docenić tego. Bardzo często nie potrafię zrozumieć tego. Ale zbawienie jest z łaski. Jacy powinniśmy być? W takim razie. I chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, co mówi Boże Słowo. Dlatego, że Jezus Chrystus w swoich ostatnich słowach, więc można by było rzec tych najważniejszych, bo przecież zazwyczaj na koniec się mówi to, co jest najważniejsze. Powiedział, jaki ty, jaki ja mam być. I chciałbym, żebyśmy skonfrontowali się z tym słowem. Nie łudźmy się tym, że jeżeli przynależymy do jakiegoś kościoła, czy też jesteśmy tak chrześcijańskim narodem, to nas te słowa nie tyczą. Ja myślę, że wręcz przeciwnie. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, rzecz, na którą chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł, kiedy spotkał się z nimi, to mówi Boże Słowo, że ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i chwalił ich za to, że rozpaczali. Głaskał ich i przytulał ich i mówił, jak fajnie, że wy kochacie mnie. Jak dobrze, że wy się tu zamknęliście i płaczecie. Jak dobrze, że wy nie macie czasu w tej chwili na nic innego, tylko sobą się musicie zająć. Jak fajnie, że wy uważacie, że to wy jesteście najważniejsi. Nic z tych rzeczy, drodzy bracia, drogi siostry. Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus ganił ich. I ganił ich za dwie rzeczy. Ganił ich po pierwsze za brak wiary. I ganił ich po drugie za zatwardziałość serca. Za dwie rzeczy ganił Jezus Chrystus swoich uczniów. Za dwie rzeczy Jezus Chrystus przychodzi i bardzo często mnie gani. Gani mnie za brak wiary i gani mnie za zatwardziałość serca. O, czym są te dwie rzeczy? Nie można mówić dalej na temat Bożego Słowa. Nigdy nie będziemy tacy, o jakich cechach Jezus Chrystus mówi nieco dalej, jeżeli nie przejdziemy przez te dwie rzeczy. Wiara, drodzy bracia, drogie siostry. Wiele na temat Bożego, Boże Słowo mówi na temat wiary. Ale jest jedno słowo, które szczególne jest. i mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Nie możesz się podobać Bogu, jeżeli nie masz wiary w swoim życiu. A wiara? Wiara się bierze z dwóch rzeczy. Wiara się bierze z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli nie słuchamy Bożego Słowa, nie mamy wiary w swoim życiu. Możesz chodzić do kościoła, możesz przynależeć do najlepszego kościoła, możesz jeździć na setki różnych konferencji, możesz podskakiwać do góry i mówić, ale fajnie, ale cudnie było, ale uwielbienie było wspaniałe. Możesz dać wszystkie pieniądze, które masz na tace. Możesz całe swoje życie poświęcić na pracę w zborze i przy zborze. Ale jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nie słuchasz Bożego Słowa, nie masz wiary. Nie masz wiary. Nie mam wiary, drodzy bracia, drogie siostry. Jeżeli wychodzę do pracy, jeżeli idę w ciągu dnia i nie zdążę przeczytać Bożego Słowa, to najprawdopodobniej moja wiara już w tym dniu jest dużo mniejsza. A nie wiesz, co spotka ciebie w tym dniu i czy czasami nie będzie potrzeba, abyś wykazał się tą wiarą. Ale na temat wiary to my jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale tam jeszcze jest mowa na temat drugiej cechy, którą bardzo często się omija bokiem, wężykiem. Nieraz słucham kazania na ten temat i słucham, jak różni ewangeliści próbują przejść obok tego tematu. Tam jest jeszcze temat, Jezus Chrystus mówi, ganie was za zatwardziałość serc. Ale co to jest ta zatwardziałość serc? Ja wam powiem w skrócie, co to jest, ponieważ musiałbym dzisiaj całe kazanie na ten temat powiedzieć. A chciałbym jeszcze wiele innych rzeczy dzisiaj poruszyć. Zatwardziałość serc to jest nic innego jak twoje i moje ego. Zatwardziałość serca to jest nic innego jak twoja i moja upartość. Zatwardziałość serca to jest wtedy, kiedy mówisz, no ja wiem, ale ja uważam inaczej. No tak, 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 masz pastorze rację, ale ja i tak zrobię po swojemu. No tak, tak, Boże Słowo tak mówi, ale ja i tak zrobię tak, jak przez całe życie robiłem. To jest zatwardziałość serca, drodzy bracia, drogie siostry. I muszę powiedzieć z przykrością, że bardzo często ta zatwardziałość serca jest mocno widoczna u ludzi, którzy znają Boga. Czy jesteś gotowy dzisiaj na zmiany? Czy jesteś gotowy dzisiaj na rewolucję? Czy jesteś gotowy dzisiaj zmienić w swoim życiu, powiedzieć, Jezu, przez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nie wiem, może jeszcze starsi są, 90 lat. Uważałem tak, robiłem tak, a teraz chciałbym inaczej. Chciałbym tak, jak ty chcesz. Pozwól mi na to. Daj mi szansę. Popchnij mnie w tą stronę. Gotowi jesteśmy na zmiany? Czy my gotowi jesteśmy na zmiany, drodzy bracia, drogie siostry? Często uważamy, że zmienić się powinni wokół nas ludzie. A my? Każdy z nas musi zacząć od siebie. To jest ważne. Ta wiara nasza jest ważna. I to, aby nasze serce było mięsiste, jest w pewnym miejscu powiedziane. Aby było można je zmieniać. Aby było można je kształtować. Musimy być otwarci na to, co Jezus Chrystus chce od nas. Nie można gdzieś sobie wyrzeźbić jakieś tam drogi i koniec, już klapki na oczy, nic więcej nie widzieć. Ja boleję nad tym, bo powiem wam, że kiedy rozmawiam nieraz z ludźmi, którzy mają mnóstwo problemów i trosk, oni nie widzą tego, ale ja doskonale to widzę. Rozmawiam i Duch Święty mi pokazuje, wystarczyłoby nieraz, żeby to tylko jedna osoba zmieniła jedną małą rzecz w swoim życiu. Żeby zrezygnowała nieraz z jednego swojego zdania. Aby nieraz po prostu powiedziała, dobrze, zgadzam się, żeby inaczej teraz zrobić to. I całe życie by uległo zmianie. Ale nie, to on ma musi, to on musi się zmienić, to oni się muszą zmienić. Ja uważam tak, że tak ma być. Jezus Chrystus przyszedł i ganił ich za brak wiary i za zatwardziałość serca. Mówi do nich tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie. Zmartwychwstał po to, aby żyć w tobie i we mnie. Nie w kościele. Wiele ludzi mówi, o, Jezus żyje w kościele. W jakim kościele? W murach? W bazylikach? W wielkich sanktuariach? Boże Słowo mówi, że ty i ja jesteś Kościołem. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jeżeli mówimy o życiu Jezusa Chrystusa w Kościele, to pamiętaj, że mówisz o sobie i o mnie. I co mówi ten Jezus Chrystus? Mówi, idąc na cały świat. Ty i ja jesteś powołany do tego, abyś szedł na cały świat. Ja kocham to słowo. Kocham to słowo, powiem wam. Ja cieszę się, że Jezus Chrystus kazał mi iść. Kiedy czytam Boże Słowo w większości na temat Jezusa Chrystusa, wiecie, kiedy Jezus Chrystus dokonał najwięcej cudów, o które tak dzisiaj Kościół mówi, że jakbym zobaczył cud, to bym uwierzył. Nieprawda. W piątek już mówiłem o tym. Przyszli pojmać Jezusa Chrystusa, ucięli ucho, wyciągnął Piotr nóż, szablę i uciął ucho rzymskiemu żołnierzowi. I Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus przyłożył rękę i to ucho odrosło, czy też zostało zrośnięte. I co? Rzucili wszyscy później. Cud, Panie, wybacz nam, Ty jesteś cudotwórcą. Nie, Boże Słowo mówi, że oni absolutnie się zbytnio tym nie przejęli. Co mieli zrobić, to dalej zrobili. Ale drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli mówimy o tym, że Jezus Chrystus kazał nam iść, to musimy mieć tą świadomość, że kiedy Jezus Chrystus chodził, czynił najwięcej cudów. Gdyby Jezus Chrystus siedział w miejscu, to chcę wam powiedzieć, że ani ślepy Bartymeusz by nigdy nie widział. Ani kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, by się wykrwawiła w końcu do końca. I mnóstwo innych przykładów. Dlaczego oni wszyscy zostali uzdrowieni? Dlatego, że Jezus Chrystus chodził. Jezus Chrystus był w ruchu. Jezus Chrystus szedł tam, gdzie Duch mu podpowiadał. Tam, gdzie słyszał ból serca. I pewnego razu usłyszał mój ból serca. I pewnego razu usłyszał twój ból serca i twoje problemy. I przyszedł. I dokonał cudu. Mówiłem o tym, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale jest napisane, że Bóg wybrał nas. Jeszcze nim się narodziliśmy. On już nas wybrał i przeznaczył nas do dwóch rzeczy. Jedną z tych rzeczy było to, abyśmy szli. Jezus Chrystus chce, abyś szedł na cały świat. I abyś głosił, zwiastował Ewangelię. Dzisiaj wielu chrześcijan nie ma czasu pójść do kościoła. Dzisiaj wielu chrześcijan nie ma czasu, żeby pójść spotkać się chociaż. A gdzie mowa o tym, żeby pójść na cały świat i głosić Ewangelię? Nie głosimy Ewangelii, drodzy bracia, drogie siostry. Albo za mało głosimy tej Ewangelii. Dlaczego? Bo nie idziemy, bo bardzo często siedzimy w miejscu, stoimy w miejscu. Mówię o tym duchowym oczywiście miejscu. Dlaczego stoimy w miejscu, nie idziemy, albo nasze kroczki są bardzo mizerne? Dlatego, że jesteśmy pochłonięci i zajęci swoimi sprawami codziennymi, które trzymają nas tak, tak nas trzymają. I nie masz czasu, żeby iść. Dzwonię, przyjdziesz na nabożeństwo? Pastorze, nie mam czasu. No to nie idziesz. No nie. No to znaczy się, że stoisz w miejscu. No tak. Jakie proste. Dlaczego Jezus Chrystus kazał iść? Szybko przypomnę to, co dosyć często przypominam. Dlatego, że kiedy
Stoisz w miejscu, jesteś bardzo łatwym łupem dla diabła. Ale kiedy jesteś w ruchu, jesteś bardzo trudnym łupem dla diabła. Kiedy nie zwiastujesz Ewangelii, jesteś w miejscu i łatwo ci diabeł może przyjść i pokonać. Ale kiedy jesteś w ruchu, to zwiastujesz Ewangelię. A przynajmniej powinieneś zwiastować. I wtedy dużo trudniej jest diabłu ciebie pokonać. Drodzy bracia, drogie siostry, idźcie na cały świat. Boże Słowo Jezus Chrystus mówi, że mamy iść na cały świat. Nie mówi, to jest druga część, o której chciałbym też tutaj mówić, tego fragmentu. Na cały świat. Nie mówi Boże Słowo, nie mówi Jezus Chrystus, idź tam, gdzie chcą cię tylko słuchać. Idź tam, gdzie tylko są ładni i dobrze ubrani. Idź tam, gdzie tylko są trzeźwi i bogaci. Idź na cały świat. Idź tam, gdzie wydaje ci się, że oni nigdy nie będą zbawieni. Idź tam, gdzie wydaje ci się, że oni się nie nadają do Bożego Królestwa. Ktoś mógł powiedzieć, pastorze, ale o czym ty mówisz? Ja prawdę mówię. Ja prawdę mówię, bo ja mówię to, co sam wielokrotnie muszę się wycofywać z tego i przepraszać Boga. Bo Duch Święty mi mówi, powiedz mu o Jezusie. A ja patrzę na Niego, Panie, ty taki lub, ty... o Jezusie Jemu mam powiedzieć. On na pewno nie uwierzy. Na cały świat. Czy jesteś gotowy, aby iść na cały świat? Albo zapytam inaczej. Czy jesteśmy gotowi, aby przyjąć ludzi z całego świata? Aby przyjąć ludzi z różnych środowisk? To nie jest takie proste. My przez wiele lat chrześcijanie sobie poukładali Kościół. Zrobili segregację. Kto się nadaje, kto się nie nadaje. Kto jest ładny, kto nie jest ładny. Kto ma kolczyka w pępku, a kto nie ma. Kto jest narkomanem, a kto nie jest. Kto ma duży grzech, a kto ma mały grzech. Ale chcę powiedzieć sobie i nam wszystkim. Jezus Chrystus kazał nam iść na cały świat i zwiastować Ewangelię, czy to się nam podoba, czy nie. Jeżeli nie jesteś gotowy na to, aby zmienić swój tok myślenia, chcę ci powiedzieć, że możesz być pewnego dnia przerażony. Bo zobaczysz, że ten kolczykowaty, ten tatuażowaty, ten z narkotykami, który był, ten, który śmierdzący był i nie nadawał się do twojego kościoła i do twojej rodziny, nie pasował. Będzie z szerokim uśmiechem wchodził do nieba. A ty będziesz stał. A ty ciągle będziesz stał. Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Po co mamy głosić tę Ewangelię? Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus niczego nie robi bez celu. Kolejny werset mówi, głoś tę Ewangelię po to, aby oni mogli uwierzyć. Bo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy wy tu czytacie o jakiejś innej alternatywie? Kto z was czyta Boże Słowo? Kto z was wyczytuje, że tam jest jakaś trzecia droga? Ja chcę wam bardzo wyraźnie powiedzieć. Albo będziemy zbawieni. Albo ludzie, którzy wokół nas są. Albo ludzie, do których powinniśmy iść. Będą zbawieni. Albo będą potępieni. Tam nie ma trzeciej drogi. Kościół przez wiele lat wypracował sobie trzecie drogi. Różne one są. Ja już nie chcę tutaj mówić. Różne są. Ale chcę wam powiedzieć, co Boże Słowo mówi. Boże Słowo mówi, że albo jest zbawienie, albo jest potępienie. A znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? Czy my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, drodzy bracia, drogie siostry? Ja nie zapomnę tego dnia, jak zadałem sobie to pytanie kiedyś. Danielu, w kogo ty uwierzyłeś? W Kościół czy w Chrystusa? Ja wam powiem, że dzisiaj obawiam się, że 90% chrześcijan uwierzyło w Kościół. Uwierzyło w fajną tradycję, uwierzyło w
fajne zgromadzenie, uwierzyło w fajne uwielbianie, uwierzyło w fajną społeczność, uwierzyło w super spotkania z ciastem, uwierzyło, nie wiem, w cudowną, piękną tradycję polską. W kogo uwierzyłeś? W Kościół czy w Jezusa Chrystusa? Bo Boże Słowo mówi tak. I to nie powiedział sobie jakiś Paweł. To nie powiedział sobie jakiś Piotr. To nie powiedział sobie jakiś, nie wiem, Abraham. To powiedział sam Jezus Chrystus. Ten, który był ukrzyżowany, a później zmartwychwstał. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, ja pragnę, aby w moim życiu wszystkie te znaki miały miejsce. Tak, i muszę się przyznać tutaj do tego, że wielokrotnie nie widzę tych znaków. Wielokrotnie muszę odnajdywać je, muszę rezygnować z ziemskiego życia, aby znaleźć te znaki w swoim życiu. O jakich znakach mówi Jezus Chrystus? Jakich znaków powinieneś oczekiwać w swoim życiu? Jakie znaki powinny towarzyszyć tobie? Po co są te znaki? Te znaki są potrzebne dla ciebie, dla ludzi, którzy są wokół ciebie. Chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość. To nie jest tylko tako, żeby tak bez celu, taki rodzaj mody, jak to wielu chrześcijan dzisiaj współczesnych praktykuje. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na ręce chorych raz kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Dzisiaj, kiedy mówimy na temat wyganiania demonów, to my mamy bardzo często złe pojęcie na ten temat. A mi się wydaje, że demony to tylko te takie, co mają rogi, kopyta, widły z boku. To są demony. Że jak ktoś przychodzi i się rzuca, to ma demona. To jest takie po prostu, powiem, ubogie myślenie. Jakie to jest ubogie myślenie, drodzy bracia, drogie siostry. My mamy wśród siebie mnóstwo ludzi, którzy są opętani, którzy mają demony, które mają całkiem inne imiona. Całkiem inne imiona. Dzisiaj to są bardzo inteligentne demony. To są demony kłamstwa. To są demony różnego rodzaju nałogów. To są demony naszych charakterów bardzo często, z którymi my musimy się uporać. Nieraz myślę nad swoim życiem. Myślę sobie tak, Boże, ten to ma demona, trzeba by było się modlić nad nim, może żeby tego demona pogonić, wygonić. A później tak sobie myślę, jejku, a ja w swoim życiu ile mam demonów? Takich cichych, takich niewidocznych, które pojawiają się raz na jakiś czas i znane są tylko dla mnie i dla Pana Boga. Jezus mówi, że demony mamy wyganiać. My mamy wyganiać demony. Jezus Chrystus mówi, że mamy być wypełnieni taką mocą, aby móc umieć się rozprawiać ze wszelkimi demonami. Ja dzisiaj jestem przerażony nieraz tym, jak Kościół dzisiaj próbuje uwypuklić, jak niektóre kościoły próbują uwypuklić, jak oni demony wyganiają. Ale jaki jest efekt tego? Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus chce, abyś miał moc wyganiania demonów. I pierw trzeba zacząć od swoich demonów, które bardzo często siedzą nam na kołnierzu i tylko Ty je znasz i Bóg Twój znaje. I nieraz jest tak, że my hołdujemy te demonki, te takie demoneczki malutkie, takie malusieńki takie. Ten malusieńki demon, jeżeli Ty go nie wyrzucisz ze swojego życia, przyjdzie któregoś pięknego dnia i Cię zaatakuje z całą swoją siłą i zniszczy i zrujnuje Twoje i moje życie. Jezus Chrystus chce, abyśmy mogli wyganiać demony. Może o jednej rzeczy tylko powiem. Nie chciałbym uciec od tematu. Pytam się nieraz ludzi, którzy próbują wyganiać demony, którzy próbują widzieć we wszystkim demony. Zadaję pytanie, ile czasu poświęcasz na modlitwę i na post? Na post? Na post. Czytam Boże Słowo i mówię, że kiedy odnajduję fragmenty, kiedy uczniowie nie dawali rady sobie, to czytam, że był post. Kto dzisiaj pości w Kościele? Jakie znaki, drodzy bracia, drogie siostry? Po drugie, mówi Jezus Chrystus, że nowymi językami mówić będą. Ten fragment też ma podwójny wymiar, i ten duchowy, i ten cielesny. Człowiek, który jest na nowo narodzony, człowiek, który jest dzieckiem Jezusa Chrystusa, jest Jego uczniem, jest Jego apostołem. Każdy z nas jest apostołem dzisiaj Jezusa Chrystusa, dlatego że zostaliśmy powołani do tego. On ma mówić nowym językiem. Nowymi językami będą mówić. Jaki twój i mój język dzisiaj jest, drogi bracie, droga siostro? Czy on zmienił się? Czy on dzisiaj jest inny, jak było przed nowonarodzeniem? Nieraz słucham się ludzi wierzących, jak słucham, przysłuchuję się, jakich używają słów, porównań. Oczywiście mówię wtedy, kiedy poważnie mówią. To mam wrażenie, że niewiele się zmieniło w ich życiu. Jaki twój język jest? Jaki mój język jest? Nowymi językami będą mówić. Co to znaczy mówić do kogoś nowym językiem? To przede wszystkim znaczy, aby kiedy będziesz mówił do niego, aby twój język napawał jego nadzieją, radością, miłością i pokojem. Jedno z przykazań, drodzy moi, mówi, że nie zabijaj. Nie zabijaj. I chcę wam powiedzieć, że kiedy patrzę na przykazania, zawsze też tam widzę. Jeżeli ktoś z was chce, zachęcam odnaleźć to kazanie moje na stronie internetowej naszej. Tam widzę też dwa wymiary, to cielesne i to duchowe. Cieleśnie nie zabije i to wszyscy wiemy, co to znaczy. Ale ja chcę wam powiedzieć, że zabić można kogoś nieraz słowem. I ta śmierć, jeżeli w ogóle mogę tak powiedzieć, dużo bardziej boli i nieraz znacznie więcej szkód przynosi, jak ta śmierć cielesna. Naszym językiem możesz albo kogoś pokrzepić, albo możesz kogoś poniżyć. Albo możesz wlać swoim językiem, mówiąc do kogoś nową nadzieję, albo możesz go praktycznie zmieszać z błotem. Co twój język, co mój język wnosi do życia innych ludzi, drodzy bracia, drogie siostry? Co twój język i co mój język wnosi do mojego życia? Ktoś by mu powiedział, no ale o co chodzi, bracie? List Jakuba, tam jest napisane, co ten mały język może zrobić. Jest taki mały, a potrafi rozpalić nieraz ogień na całe życie. Mało takich przypadków jest? Jedno zdanie za dużo nieraz powiedziałeś. A dzisiaj się nie odzywasz po 20-30 lat z kimś. Bo twój mały język powiedział to, czego nie powinien powiedzieć. Twój język powinien powiedzieć coś, co podniesie na duchu. Coś, co sprawi, że człowiek spojrzy na swoje życie i powie racja. Może powinienem zmienić się. Może powinienem pójść inną drogą. A patrzysz nieraz i mówisz, jejku, gdybym wtedy tego nie powiedział, dzisiaj może by było życie pełne miłości. Jak w małżeństwach wielokrotnie widzę, co język jest w stanie złego zrobić. Jak żony i mężowie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Jak ranią siebie językiem. Pamiętam, jak kiedyś jedna z żon przyszła do mnie i powiedziała, pastorze, ja wolałbym, żeby mój mąż zbił mnie. Ale on mnie nigdy nie bije. Ale za to mówi takie rzeczy, że ja już jestem w depresji. Ten mały język. Boże Słowo mówi, że my mamy mówić nowymi językami. Nie językami, którymi świat się posługuje, ale nowym językiem, który da radość, nadzieję na lepsze jutro. Jak idziesz do kogoś znajomego, to co mówisz? O, będzie niedobrze. O, ta choroba jest niewyleczalna. Twoje małżeństwo już nigdy w życiu się nie naprawi. Twoje dzieci już nigdy w życiu się nie nawrócą. O, twoi rodzice tacy źli. Czy też co innego mówisz? Nowym językiem nie mówisz jak świat, ale mówisz halleluja. Bóg może zmienić to wszystko. Bóg może cię uzdrowić. Bóg może zmienić twoje dzieci. Bóg może zmienić twoich rodziców. Bóg może zmienić twoje małżeństwo. Co mówisz? Ale to te słowo ma też drugi wymiar. Nowymi językami mówić będą. Tak często podkreślamy to i tak przykro mi jest, że Kościół Zielonoświątkowy tak daleko odszedł od tego, co jest zielonoświątkowe. Chrzest w Duchu Świętym. A jednym z darów chrztu w Duchu Świętym jest mówienie innymi językami. Kiedy mówisz innymi językami, twój duch chwali Boga. Twój duch, dusza modlą się nieraz o rzeczy, o których ty nie wiesz. Ale dlaczego nie wiem? Albo jesteś ograniczony. Bo jesteś ograniczony. Ale w tobie jest Boże stworzenie, które nie jest ograniczone. I Bóg chce je użyć. Kiedy ostatni raz modliłeś się i mówiłeś, Boże, ochrzcij mnie Duchem Świętym. Napełnij mnie, daj mi dary swojego Ducha Świętego. Nie mam czasu, pastorze, jestem tak zajęty. Jak nie masz czasu, to nie będziesz widział tego. Ale Jezus Chrystus mówi, że cechą, którą powinienem ja i ty się charakteryzować, to jest między innymi to, że powinieneś mówić nowymi językami. Dalej jest napisane, węże brać będą. Węże brać będą. Tak, jeżeli będziesz pełen mocy, to Bóg cię wyratuje nawet w momencie, jeżeli wąż będzie na twojej drodze. Co to jest wąż? Ja wiem, że dzisiaj teściowe bardzo często są nazywane takimi żmijami. No tak dla rozluźnienia, bo widzę, że spięci mocno jesteście. Przyszedł kiedyś zięć i mówi do swojej teściowej, pluj na mnie. Teściowa przerażona, ale zięciu, dlaczego? Pluj na mnie! Ale dlaczego, zięciu? Przecież byłeś u lekarza, co ci się stało? Pluj na mnie, bo lekarz powiedział, że tylko jad żmij może mnie uzdrowić. Wracajmy do tematu. Moi kochani, chcę powiedzieć, że wąż symbolizuje przynajmniej dwie rzeczy. Wąż symbolizuje grzech między innymi. I wąż symbolizuje pokusę. Pamiętacie, jak wąż przyszedł do raju, pojawił się tam, znalazł się obok kobiety i co zrobił? I podkusił ją. Zerwij banana. Wiem, że chcielibyście mi poprawić, że jabłko, ale nie, tam jest napisane owoc, nie wiadomo, co to było. Zerwij. Pokusa. Jezus Chrystus chce, abym ja i abyś ty i aby ludzie wierzący byli gotowi brać węże w swoje ręce i wyrzucać je, pozbywać się ich. Musimy się pozbywać pokus, które przychodzą, pojawiają się w naszym życiu jak te węże, które nieraz są nawet niewidoczne. Jezus Chrystus chce, abyśmy pozbywali się grzechów z naszego życia. Jak wielokrotnie my nieraz żyjemy, w grzechu żyjemy, dlatego, że nie wyznaliśmy tego. Dlatego, że nie przyszliśmy pod Boży krzyż i nie powiedzieliśmy, Boże, wybacz mi ten grzech. Chcę go wyznać przed Tobą. To, że nikt nie wie, to nie jest istotne. Nikt nie musi wiedzieć, ale Ty wiesz i Bóg wie. Jeżeli Ty nie wyznasz tego przed Bogiem uczciwie, to będziesz miał ciągle ten grzech. I dzisiaj wielu wierzących ludzi żyje z grzechem. Ale Jezus Chrystus mówi, że chce, aby taka cecha była ci bardzo bliska, abyś brał węża w swoje ręce i się pozbywał jego. Są ludzie, że potrafią
wziąć węża w swoje ręce prawdziwego, ale nie potrafią uporać się z tym duchowym wężem. Choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. To też ma wymiar cielesny i duchowy. No, kto tu dzisiaj truciznę komu poda, tak? Ktoś by mógł powiedzieć, no kto tu kogo dzisiaj otruje? Przecież my żyjemy w takim cywilizowanym kraju. Kiedyś to tam truli się, ale dzisiaj absolutnie. A ja chcę wam powiedzieć, że każdego jednego dnia spożywamy tyle trucizny. Nasze jedzenie jest skażone, nasze jedzenie jest zatrute chemikaliami, różnymi utrwalaczami, spróchniaczami, różnymi Nasza woda jest zatruta, nasze powietrze, którym oddychasz, jest zatrute. I tak pomaleńku świat należy do diabła i on truje każdego z nas. Trzeba się modlić, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy nie byli otruwani. Abyśmy to, co jemy, dlatego tak dobrą rzeczą jest, kiedy my przed jedzeniem dziękujemy Bogu, ale też nie modlimy się o to, co jemy. Ale uciekam od tego, bo jeszcze ktoś doniesie gdzieś i przyjdą zamkną, powiedzą, że głoszę takie rzeczy, że jedzenie jest zatrute, Biedronka zbankrutuje. Ale jak wiele rzeczy w naszym życiu jest, drodzy bracia, drogie siostry, które zatruwają nas od wewnątrz. Ja myślę, że niejednokrotnie mieliśmy takie poczucie, kiedy ktoś nas zapytał, dlaczego jesteś dzisiaj taki zmartwiony, taki smutny, taki zatruty? Nie mieliście takiego poczucia? Przyszła taka niemoc. Nieraz może coś usłyszałeś, nieraz może coś dowiedziałeś się i pozwoliłeś, aby to jak trucizna powoli zaatakowało całą twoją duszę. I żyjesz w tej truciźnie. I chcę wam powiedzieć, że do trucizny można się przyzwyczaić. Do trucizny się można przyzwyczaić. Kiedy po małych kropelkach będziemy ją spożywać, w końcu nasz organizm się przyzwyczai do tej trucizny. Bóg nie chce, abyś przyzwyczaił się do tego, co jest złe. Bóg chce, abyś był radosny. Bóg chce, abyś był pełen nadziei. Tak, są sytuacje, które nieraz nie powodują, że my jesteśmy tacy happy. Ale to nie znaczy, że przez całe życie ty masz to hołdować i tak nad sobą rozpaczać, bo ty jesteś taki zatruty. Jezus Chrystus chce, abyś wziął tą truciznę i się jej pozbył. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Na chorych ręce kłaść będą. To jest ostatni element, już kończę. Moi kochani, Bóg jest zainteresowany twoim i moim ciałem też. Ale jeżeli znasz Boże Słowo, to trudno nieraz jest się modlić o kogoś i kłaść ręce na kogoś, kiedy ten ktoś lekceważy to Boże Słowo. Nie czyta Jego, nie słucha Jego i nie ma wiary. Czytaj Boże Słowo, słuchaj Bożego Słowa. A wtedy, kiedy ręce na ciebie zostaną włożone, masz szansę być zdrowym. Ale czy Jezusowi Chrystusowi chodziło tylko i wyłącznie o ciało? Nie. Ja chcę wam powiedzieć, że każdy, kto jest grzesznikiem, każdy, kto się na nowo nie narodził, on jest chory, duchowo chory. Bo grzech jest największą chorobą i najstraszniejszą chorobą. Jeżeli Bóg nie uleczy ciebie z tej choroby, jest praktycznie po tobie. I mimo tego, że twoje życie na ziemi może wyglądać bosko, twoje wieczne życie będzie wyglądać czarno. O ile czarny jest kolorem piekła, bo nie wiem. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus chce, abyś kładł ręce na chorych. Tak, tam gdzie jest potrzeba, abyś włożył ręce i modlił się o ciało, to On chce, abyś to uczynił. I kiedy będziesz pełen mocy Ducha Świętego, masz prawo to robić. W Kościele nie ma ludzi wyznaczonych, którzy są do czegoś wyznaczeni i nikt inny tego robić nie może. Są ludzie wyznaczeni, ale każdy z nas jest Bożym dzieckiem i każdy z nas może być użyteczny w Jego rękach. Ale jeszcze bardziej Jezus Chrystus chce,
byś kładł swoje duchowe ręce na tych, którzy są obok Ciebie, na tych, którzy tak często przebywają z Tobą bardzo blisko. I chcę, abyś modlił się o uzdrowienie ich serca i duszy. Czy to robimy? Czy też przyzwyczajamy się nieraz i zapominamy i znowu mówimy, moje jest najważniejsze, to co ja jestem zajęty i tak dalej. Drodzy bracia, drogie siostry, takie cechy chciał Jezus Chrystus, abym ja miał. Ja nie wiem, jakie wy macie cechy. Ja nie siedzę w waszym życiu. Wiem tyle, co widzę. Mogę wiedzieć to, co ewentualnie mi powiecie. Ale ja wiem, jakie jest moje życie. I mi wielu z tych cech brakuje. A nieraz jak zdobędę, to gubię. A nieraz muszę wrócić się w miejsce, gdzie zgubiłem. Chciałbym, aby święta wielkanocne, aby dzień radości, jaki dzisiaj mamy, to nie był tylko dzień wolny od pracy, to nie był tylko dzień, że się spotkamy z kimś, to nie był dzień, że zaraz zjemy jakąś potrawę, którą już się nie no na co dzień, ale aby był to dzień, że wyjdziemy stąd, z tego miejsca i powiemy, jej, jak wiele rzeczy jeszcze Jezus Chrystus chce w moim życiu, żeby one uległy zmianie. Jak On chce, abym ja jeszcze był innym, lepszym. Jak On chce, abym ja jeszcze był bardziej radosny. Chciałbym, abyśmy w taki sposób świętowali zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli mieć takie cechy. Kończąc, mówiąc o tym wszystkim, powiem słowa, które wypowiedział jeden z ewangelistów kiedyś. On wypowiedział jedno zdanie. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli to zdanie. Powiedział tak, jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. My często oczekujemy zmian, tylko nie chcemy nic zmienić w swoim życiu. Jeżeli nic nie zmienisz w swoim życiu, jeżeli nie zmienisz tego, o czym dzisiaj mówiłem, chcę ci powiedzieć, że nic w twoim życiu się też nie zmieni. Dalej wszystko będzie takie samo. Dalej będziesz zajęty, dalej będziesz zatruty, dalej często będziesz miał węże w swoim życiu, dalej często będziesz, mnóstwo rzeczy bym mógł to wymienić. Zmieniajmy, drodzy bracia, drogie siostry. Chciejmy być ciągle gotowi na zmiany. Chciejmy być gotowi ciągle na to, że Jezus Chrystus ma dla nas nowe zadania. To jest coś niesamowitego. Piotr łowił ryby. Przyszedł Jezus Chrystus i patrzy na niego. On mówi, nic nie możemy złowić. Ja powiem wam tą historię, bo nie mogę się oprzeć. Muszę to opowiedzieć. Sam to przeżywałem niedawno. Przyszedł i co zrobił? Powiedział mu, zostaw te rybki, to ci nie wyjdzie i tak dalej. Nie. Mówi, zarzuć sieć. Tam na tamtą stronę. Zarzucili. Wyłowili wielkie ryby z takimi oczami. I co? Wiecie, co powiedział wtedy? Zostaw to. Widzisz? Mógłbyś tu zrobić bardzo wiele, ale ja cię powołuję jeszcze do większych rzeczy. Zostaw to. Zostaw to. Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia i nieraz pokazuje nam, jak wiele może zrobić w tym życiu. A my jak to zobaczymy, to mówimy, Panie, mi tak tu dobrze, ja już chcę zostać tutaj. Ale Jezus Chrystus nie pokazuje nam tego, żebyśmy zostali w tym miejscu. On pokazuje tylko swoją moc. Pokazuje nam to, że On powołał nas do większych rzeczy. Do jeszcze większych rzeczy. Jesteś gotowy na to? Czas szybko płynie, drodzy bracia, drogie siostry. Tak jak nasze nabożeństwo się za chwilę skończy, tak i często życie ludzkie też szybko się kończy. Ja się zastanawiam i powiem wam, ja nie jestem starym człowiekiem. Mam 49 lat. Tak przynajmniej ostatnio się dowiedziałem. Żona mi to uświadomiła. 49 mam. Nie 27. I kiedy patrzę na te 49 lat, to chcę wam powiedzieć, że bardzo szybko to minęło. Bardzo szybko to minęło. A wczoraj moja teściowa mi powiedziała, że jak 50 jest, to już z górki. Także mam tą świadomość, jak szybko czas płynie, drodzy bracia, drogie siostry. Nie pozwólmy, abyśmy gdzieś musieli stanąć na końcu swojego życia i powiedzieć, jej, a tyle rzeczy mogłem zrobić inaczej. A Bóg chciał, a ja nie posłuchałem Jego. Zmieniajmy się. Chciejmy się zmieniać. Bóg zmartwychwstał i chce, abyś ty dzisiaj był inny. Tak, możesz ciągle być sobą zafascynowany, możesz ciągle mówić, jakie mam problemy, jakie mam troski, jakie mam kłopoty. Masz je i będziesz je miał. Masz je i będziesz je miał. Bo bardzo często pozwoliłeś na to. Zasłużyłeś. A bardzo często nie miałeś wpływu na to. Ale czy to oznacza, że życie się zatrzymało w tym momencie? Nie, życie idzie dalej. I Bóg chce, abyś ty szedł z tym życiem też dalej. A tam zobaczysz nowe perspektywy. A tam zobaczysz nowe możliwości. A tam zobaczysz nowe kłopoty. Ale one będą lepsze, bo to będą nowe kłopoty. Amen.